sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 18 w niedzielę 23 listopada na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kretkowski. Dobry wieczór, mówią Państwu Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. 327 dzień 2025 roku. My będziemy z Państwem do godziny 20 oczywiście na żywo. Omówimy sobie wydarzenia 16 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i oczywiście wygraną kolejową z Radomiakiem. Będziemy także na koszykarskich parkietach. Powiemy o siatkówce, o piłce ręcznej. Będzie także o sporcie żużlowym. Podsumujemy to, co wydarzyło się także na stadionach rugby w naszym regionie. Będzie o planach hokejowej reprezentacji Polski laskarzy. No i będzie rzecz jasna obszerny dzisiaj wielkopolski mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, w którym opowiemy o drugoligowych występach Warty Poznań, Sokoła Kleczew i KKS Kalisz, a także będzie o futbolu kobiecym. Odwiedzimy także nieco mniejsze kluby czwartoligowych Huragan Pobiedziska, także drużynę grającą w klasie okręgowej, czyli MKS Przemysław Poznań. Obszerny blok będzie poświęcony także wioślarstwu, bo dużo interesujących wydarzeń związanych właśnie z tą dyscypliną sportu miało miejsce w ten weekend. Teraz jednak najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie. Dzisiaj w planie były trzy spotkania 16 kolejki Ekstraklasy, jednak wyznaczony na 12.30 meczu białostockiej Jagiellonii z GKS-em Katowice został odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych. Lech Poznań, przypomnijmy, to wiemy także z naszej transmisji, efektownie pokonał na bułgarskiej Radomiaka 4-1. Dwa gole zdobył dla kolejorza Mikael Isak, a po jednym Pablo Rodriguez i Janik Aniero. Honorowe trafienie dla gości uzyskał Gwinejczyk Balde. Od 17.30 w Łodzi Widzew gra z Koroną Kielce i goście na razie w tym meczu prowadzą 1-0. Już 2-0? Tak jest. Paweł Kretkowski właśnie dał mi sygnał za szyby. Już 2-0 dla gości z Kielce podopiecznych Jacka Zielińskiego. Jutro o 19.00 mecz Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin, a w dzisiejszym spotkaniu trzeciej ligi piłkarskiej we Wronkach rezerwy kolejorza przegrały z Elaną Toruń 1-2. Z kolei Fogo Futsal Ekstraklasie dzisiaj Red Dragons Pniewy grają z Eurobusem Przemyśl. Dzisiaj także emocje w Ekstraklasie koszykarek od godziny 18.00 w Lublinie. Ekipa AZS UMCS podejmuje AZS Politechnikę Poznań. To oczywiście dopiero początek tego spotkania, dokładnie 5 minuta pierwszej kwarty i na razie dobre wieści, bo poznanianki prowadzą 8-4. Natomiast w pierwszej lidze kobiecej siatkówki kilka minut temu w arenie Kalisz zakończył się następny mecz znakomicie grającej w tym sezonie ekipy miejscowego Netland MKS-u, który dzisiaj wygrał z Basem Białystok 3-1. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Las Vegas, 22. rundę cyklu. To było 69. zwycięstwo w karierze Holendra Maxa Verstappena w wyścigu F1, a 6. w tym sezonie. Drugie miejsce zajął dzisiaj lider punktacji generalnej kierowców Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Michaela Schifrin wygrała slalom w austriackim Burgu. Amerykanka odniosła drugie w tym sezonie i 103. w karierze zwycięstwo w zawodach alpejskiego Pucharu Świata. Polki nie startowały. Kamil Stoch zajął 12. miejsce, Dawid Kubacki był 20., a Kacper Tomasiak 22. W dzisiejszym konkursie Pucharu Świata skoczków narciarskich w norweskim Lillehammer wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Słoweńcem Domenem Preucem, który prowadził po pierwszej serii. W konkursie pań w Lillehammer Anna Twardosz zajęła 27. miejsce, a Pola Bełtowska była 34. Wygrała Japonka Nozomi Maruyama, która zwyciężyła także wczoraj. Sandra Wejszajski i Klaudia Adamek zajęły 22. miejsce w zawodach bobslejowego Pucharu Świata na olimpijskim torze we włoskiej Cortinie d'Ampezzo. Polki w ten sposób nie awansowały do drugiego przejazdu z udziałem 20 najszybszych załóg. Zwyciężyły w całych zawodach Niemki Laura Nolte i Deborah Levy. Szwedzcy siatkarze plażowi Dawid Aman i Jonathan Helwig zdobyli w australijskiej Adelaide tytuł mistrzów świata, pokonujące w finale swoich rodaków Jakuba Heltinga-Nilssona oraz Elmera Andersona 2-0. Siódme pani zwyciężyły w Adelaide Łotyszki Anastazja Samoilowa i Tina Graudina, które w finale wygrały z Amerykankami Kristin Naas i Tyrone Brasher w setach 2-1. 10 minut po godzinie 18:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz startujemy muzycznie, a później już o 16:00 kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. 13,5 minuty po 18:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z zapowiedzią 16 kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i na szczęście piękne dzisiaj zwycięstwo na Enea Stadionie przy bułgarskiej Lecha z Radomiakiem Głosma. Teraz Dawid Cytrowski.
Przerwy reprezentacyjnej na stadionie w Poznaniu wymieniono murawę. Złośliwi twierdzili, że trzeba by jeszcze wymienić pół składu i trenera, żeby kolejarz wreszcie zaczął grać, jak na mistrza Polski przystało. No ale na tak radykalne ruchy się jednak nie zdecydowano. Nils Frederiksen czeka na powrót rekonwalescentów i te oczekiwania powoli zaczynają się realizować. Dziś do składu wrócił Ali Golizadeh. Od dłuższego czasu nie było mnie na boisku, jakieś 3-4 miesiące. To było świetne móc wrócić i znów zagrać przed tymi kibicami. To naprawdę fantastyczne uczucie i obyśmy to mogli dalej kontynuować i zdobywać jak najwięcej punktów. W Radomiaku po zmianie trenera nastroje były zgoła odmienne. Dwa zwycięstwa za kadencji Gonzalo Feio pozwoliły jego drużynie awansować w tabeli, a sam Portugalczyk miał swoje rachunki do wyrównania z Lechem. Ostatnio jego Legia przegrała w Poznaniu 2-5. W pierwszej połowie dziś spotkanie było bardzo wyrównane. Goście z Radomia jako pierwsi stworzyli sobie świetną okazję, ale Bartosz Mrozek efektownie odbił piłkę po strzale Kapity. Punkt zwrotny miał miejsce pod koniec pierwszej połowy. Po zagraniu ręką Steve'a Kinga sędzia podyktował dla kolejorza jedenastkę, a Mikael Isak pewnie trafił do siatki. Niemniej niespecjalnie uspokoiło to poznańskich kibiców, bo ci doskonale pamiętali, jak wyglądały drugie połowy Lecha w Madrycie czy w Gdyni. Tym razem jednak powtórki nie było. Po przerwie kontrola meczu i pełna dominacja należały do gospodarzy. W 52 minucie na 2-0 podwyższył Rodriguez. W 61 na 3-0 trafił znów Isak i nawet gol Elvesa Balde nie wytrącił z równowagi poznaniaków. W końcówce wynik na 4-1 ustalił Janik Aniero.
Bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i wierzę, że... Wiem, że tak się mówi, ale naprawdę w to wierzę i wszyscy wierzymy, że teraz seryjnie zaczniemy wygrywać, bo stać nas na to. Dzisiaj strzeliśmy 4 bramki, mogliśmy dużo więcej i cieszę się, że wygrywamy i wierzę, że teraz będziemy szli naprawdę cały czas do przodu.
Analizując to spotkanie, mam trochę wrażenie, że tak kluczowy moment to ten rzut karny i bramka do przerwy, bo do tego rzutu karnego to był dość wyrównany mecz. W drugiej połowie już jednak pełna wasza kontrola.
Tak, myślę, że bardzo trafnie pan to ocenił. Mecz był taki dosyć zamknięty, takie trochę szachowanie się. No i ten karny dużo zmienił, to już 43 minuta, przerwa, wyszliśmy dużo, dużo agresywniej, podchodziliśmy wyżej, przejęliśmy kontrolę w drugiej połowie absolutnie i myślę, że zasłużenie wygraliśmy.
Mówił obrońca Mateusz Skrzypczak, a trener gości Gonzalo Feio mimo wszystko starał się szukać pozytywów.
Jestem dumny z mojej drużyny, z postępu, który poczyniamy i z drogi, którą obieraliśmy, która jest trudna, ale jest też taka, którą wierzymy, że dla futbolu jest najlepszy. Myślę, że przede wszystkim wy, którzy byliście na ten mecz, jesteście zadowoleni z widowiska i im więcej takich meczy w naszej lidze, że tym lepszy ten futbol. Podsumuję to tak, no przegraliśmy, ale się nie poddaliśmy. Nie, że to nam daje jakieś punkty czy jakieś otuchy, bo czy chodzi o zwycięstwo, jestem zły, rozczarowany, sfrustrowany, tak jak każdy w naszej szatni, ale w takim momencie musimy go wykorzystać, żeby rosnąć i tego będziemy robić.
Lech Radomiak 4-1. Czy kolejarz wraca na właściwe tory? Kolejna weryfikacja już w czwartek, kiedy w Lidze Konferencji Lechici zagrają u siebie z Luzan Sport.
Ale zanim zaprosimy na to spotkanie i transmisję na antenie Radia Poznań, to jeszcze pozostańmy na bułgarskiej i o meczu Lecha z Radomiakiem posłuchamy także dziennikarskiej opinii, którą zebrał Grzegorz Hałasik.
Do tej pory przyzwyczailiśmy się, że Lech Poznań dobrze grał w pierwszej połowie i wszystko sypało się po przerwie. Tak było w kilku ostatnich spotkaniach. Dzisiaj trochę inaczej. Może nie była słaba pierwsza połowa w wykonaniu Lecha, ale druga wreszcie wyglądała dobrze i wreszcie zwycięstwo u siebie. Dawid Dobrasz, Meczyki.pl.
No trzeba przyznać, że Nils Frederiksen miał rację, bo dając 6 dni urlopu swoim piłkarzom, liczył na to, że oni zareagują tak samo jak w meczu z Pogonią Szczecin. Co prawda tam wynik był 2-2, ale gra bardzo się sztabowi podobała. Było wysokie XG, było wiele oddanych strzałów celnych i dzisiaj też patrzę na to, to spotkanie na statystyki, no to Lech Poznań wykręcił największe XG w sezonie, wygrywa 4-1, co jest najwyższą wygraną przy Bułgarskiej w lidze w tym sezonie, więc cel osiągnięty, chociaż ten mecz też wisiał w pewien sposób na włosku, bardzo dużo strzałów oddał Radomiak, ale jednak Lech to wykorzystał i trochę na pewno było szczęścia, ale wiemy, że jak Lech już trafi przy Bułgarskiej, to czasami zaczyna pokazywać to, co ma najlepszego i dzisiaj na pewno w tym mrozie te 33 tysiące kibiców no może być zadowolone, że jednak niedzielny wieczór spędziło przy Bułgarskiej.
W ofensywie bohaterów dwóch, Mikael Iszak i Pablo Rodriguez.
Ach, można tak powiedzieć, faktycznie, no Mikael Iszak był bliski nawet hat-tricka drugiego i to nie z rzutów karnych, jednak tam minimalny offside Luisa Palm, no ja bym powiedział jeszcze Janik Agnero z golem nawet, bo powiedzieć Pablo Rodriguez, ale wydaje mi się, że ten Agnero to jest tak, że kilka osób w scoutingu na pewno odetchnęło głośno, ale to też może ktoś zażartować, że to pokazuje dzisiaj siłę Radomiaka. Radomiaka, który no po dwóch meczach wydawał się, że będzie groźniejszym rywalem, ale jednak dzisiaj oprócz tych strzałów z dystansu nie potrafił zbyt wiele przeciwstawić, chociaż nawet Lech w takim meczu musi zawsze tego gola stracić, to na pewno będzie na minus, ale nie jest Frederiksen kontra Gonzalo Feo. Trzy mecze, bilans goli 10-2, więc można powiedzieć, że Duńczyk nad Portugalczykiem kolejny raz.
A dzisiaj 4-1 Lech Poznań wygrał z Radomiakiem, natomiast w pozostałych spotkaniach tej kolejki, które udało się rozegrać i zakończyć, Bruk Bet Termalika Nieciesza pokonał Arkę Gdynia 2-0, Krakowia przegrała z Motorem Lublin 1-2, w meczu na szczycie Górnik Zabrze zremisował z Wisłą Płock 1-1, Legia w Warszawie zremisowała z Lechią Gdańsk 2-2, Raków Częstochowa przegrał z Piastem Gliwice 1-3, doliczony czas pierwszej połowy meczu w Łodzi, Widzew przegrywa z Koroną Kielce 0-2. Nie udało się z powodu ataku zimy rozegrać spotkanie Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice, a jutro o 19:00 spotkanie Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin.
Najbliższa ligowa emocja z udziałem kolejorza w następną niedzielę, dopiero o 21:00 wyjazdowy mecz w Płocku z Wisłą, ale dużo wcześniej zapraszamy Państwa także na Enea Stadion oraz na transmisję na antenie Radia Poznań. Kolejne mecze, czwarta kolejka Ligi Konferencji i potyczka drużyny poznańskiego Lecha ze szwajcarską drużyną z Lozanny. To w czwartek o 18:45, a jeszcze więcej o kolejorzu zachęcamy także do udziału aktywnego w naszym najbliższym wydaniu Sportowej Areny we wtorek 25 listopada o 19:15 o nowościach z kolejorza, o różnych aspektach funkcjonowania klubu. Porozmawiamy sobie z menedżerem do spraw komunikacji Maciejem Hesztym i rzecznikiem prasowym Adrianem Gołuszką. Będą na żywo w tym studiu. Serdecznie zapraszamy. Wtorek, godzina 19:15. O koszykówce będziemy niebawem mówić. No to sobie szybko zerknijmy, bo zakończyła się pierwsza kwarta spotkania w Lublinie. AZS UMCS kontra Enea AZS Politechnika i Poznanianki po pierwszej kwarcie prowadzą 20-15. Teraz piosenka, a później zapowiadany już basket.
Radio Poznań pod koszami.
Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki Łukasz Zarzycki. No i fajnie zaczęły się te kwalifikacje do Eurobasketu 2027. 3 spokojne wygrane, choć ta pierwsza najtrudniejsza ze Słowaczkami na wyjeździe.
No ja myślę, że ten pierwszy mecz przede wszystkim był kluczowy, bo to był mecz z naszym takim bezpośrednim, uważam, rywalem o zajęcie pierwszego miejsca i to zwycięstwo, zwarcie mistrzostw, eliminacji mistrzostw Europy właśnie w Bratysławie i zwycięstwo, no nas tutaj buduje, że jest szansa uzyskać ten bilans 6-0 w tej pierwszej rundzie eliminacji. Jest to kluczowe, jeśli chodzi o rozstawienie rywali w drugiej rundzie.
Panie prezesie, to oznacza taki dobry krok pierwszy w no, określonym kierunku. Co powinien przynieść? No, te nasze wrażenia o znowu występach wśród europejskiej elity są duże.
No ja myślę, że tak, bo tak naprawdę jest, grozi nam w tej chwili drugi koszyk, jeśli chodzi o drugą rundę eliminacji. Dwa zespoły będą awansowywały bezpośrednio na Mistrzostwa Europy, więc myślę, że jest ogromna szansa, bo nie trafimy najprawdopodobniej na dwie mocne reprezentacje, co najwyżej na jedną, więc tutaj pozostałe zespoły uważam są na pewno w naszym zasięgu i będziemy bardzo chcieli ten awans na Eurobasket 2027 w końcu wywalczyć.
Jak to wygląda terminarzowo? W marcu będą kolejne trzy mecze rewanżowe jeszcze tej pierwszej rundy kwalifikacji, a później?
Tak, to w marcu dokończamy tą pierwszą rundę eliminacyjną i później mamy tak identyczny układ, czyli w 2026 roku na jesień będzie pierwsza runda tej drugiej rundy, rundy eliminacji i w lutym, marcu 2027 zakończą się eliminacje, a Mistrzostwa Europy będą latem 2027.
W sztabie polskiej reprezentacji koszykarek trenera Karola Kowalewskiego, także Wojciech Szawarski, na co dzień pracujący z koszykarkami NJSTS Politechniki Poznań. Panie trenerze, gratulacje, no bo ten pierwszy krok ważny, zawsze pierwszy krok zrobiony w naprawdę świetnym stylu. Słowacja, Rumunia, no i tak trochę na deser także wygrana z reprezentacją Cypru. Pierwsze trzy mecze poszły gładko.
Rzeczywiście, to były bardzo ważne dla nas mecze. Początek eliminacji chcieliśmy zacząć dobrze i ten pierwszy mecz na Słowacji z drużyną, która no, wydaje się ma większy potencjał niż Rumunia i Cypr, to był taki kluczowy mecz w tym okienku i byliśmy naprawdę dobrze do niego przygotowani. Ten mecz wygraliśmy i potem już tak naprawdę musieliśmy tylko podtrzymać tę dobrą grę i to się też udało w następnych trzech meczach, więc pierwsze okienko, trzy mecze, trzy wygrane. O to nam chodziło. Teraz ze spokojną głową możemy tutaj wrócić do ligowych rzeczy, a w marcu znowu będziemy się spotykali na mecze rewanżowe.
Pół żartem, pół serio. Mówiąc, trochę osłabiona ta nasza reprezentacja, bo zakończyła oficjalnie karierę także reprezentacyjną Agnieszka Skobel. Były kwiaty, były podziękowania przed jednym meczu w Sosnowcu, ale dysponowaliście z trenerem Kowalewskim najsilniejszym na dany moment zestawem zawodniczek na te mecze, które za nami?
No myślę, że tak. No jeszcze Weroniki Gajdy nie było, która jest kontuzjowana i no mam nadzieję, że no, te następne okienko już będzie na naszej dyspozycji. A poza tym to był tak najmocniejszy skład. Było dużo młodych dziewczyn i to jest na pewno duży pozytyw, że te młode koszykarki są w reprezentacji i coraz więcej znaczą, bo nie wiem, Ola Mielnicka, można powiedzieć, jest jedną z podstawowych już w tym momencie koszykarek, a dochodzą młode, Dominika Ulman, Hela Danielewicz zadebiutowała, 17-latka, pokazała się z bardzo dobrej strony i na treningach i potem też na meczu, więc myślę, że ta proporcja jest dobra.
Tutaj jest taki klasyczny cykl, o którym rozmawialiśmy z prezesem Zarzyckim, że oczywiście trzeba zagrać jeszcze te rewanżowe mecze, później podział na koszyki, losowanie, prawdopodobnie możemy być w drugim koszyku dzięki rezultatom i to może no, pozwolić na wylosowanie jednej tylko trudniejszej ekipy w tej drugiej już rundzie kwalifikacji, która będzie rozstrzygającą przed awansem do spodziewanym awansem. Marzymy o tym do finałów Eurobasketu.
No tak jest nasz cel, nasze marzenie i robimy wszystko, żeby ten awans do Eurobasketu uzyskać, ale no jeszcze jest długa droga. Najpierw są te pierwsze eliminacje, które trzeba wygrać, żeby potem rzeczywiście mieć szansę na to, żeby być rozstawionym z lepszego koszyka, a potem no, trochę liczyć na dobre losowanie, ale też no, wierzyć w swoje umiejętności. Kogo nie wylosujemy, to na pewno będziemy walczyć i na pewno nie będziemy na straconej pozycji.
Tyle trener Wojciech Szawarski, wcześniej wiceprezes PZKOSZ Łukasz Zarzycki. Szósta kolejka po tej reprezentacyjnej przerwie ruszyła. Kilka meczów zakończonych. Zagłębie Sosnowiec wygrało z Wichosiem, Jelenia Góra 102-51. Energia Toruń pokonała Mostir Bochnia 71-57. VBW Gdynia dzisiaj zwyciężyła Polonię Warszawa 103-83. A Artego Bydgoszcz przegrało z akademiczkami z Enei Gorzów Wielkopolski 60-90. Od 18 transmitujemy na antenie naszej miejskiej stacji mecz z Lublina. AZS UMCS Lublin kontra Enea AZS Politechnika. Czwarta minuta drugiej kwarty i prowadzenie poznanianek 24-19. Trwa też od 18 mecz Ślęzy Wrocław z krakowską Wisłą. I tutaj wrocławianki też w czwartej minucie kwarty numer 2 prowadzą wyraźnie 33-15.
A w pierwszej lidze koszykarek zaglądamy do hali Bena Poznańskiej Chwiałce. Tam wczoraj kader MUX Poznań podejmował Łańcuckie Pantery.
Fantastyczne emocje w samej końcówce w meczu pierwszej ligi kobiet. MUX Poznań wygrał z Panterami Łańcut 78-75, a o wszystkim decyduje rzut równo z końcową syreną. Bohaterką tej ostatniej akcji doświadczona zawodniczka MUX-u Marta Dymała.
Szczerze mówiąc, to jakoś tak w ogóle przez to, że tak długo kozłowałyśmy, to wydawało mi się, że albo prowadzimy jednym, albo jest remis i zaraz będzie dogrywka. I chyba dlatego tak luźno oddałam ten rzut bez żadnej spiny w głowie, a zobaczyłam, że jest ostatnia sekunda i po prostu wyrzuciłam straciłam piłkę. No i jak wszyscy zaczęli się cieszyć, to zrozumiałam, że to jednak był remis i że wygrałyśmy. Także no tyle emocji w tym meczu. On nie do końca układał się w całości po naszej myśli. Gdzieś tam miałyśmy problem trochę z obroną, którą prezentowały dziewczyny z Łańcuta. No ale cieszę się, że zakończyło się zwycięstwem. Miałyśmy swoje założenia, obawy, które też miałyśmy, troszkę się spełniły. No ale cieszę się, że jednak do samego końca później się zmobilizowałyśmy. W drugiej połowie grałyśmy bardziej zespołowo niż indywidualnie, no i gdzieś tam przyniosło to korzyść. Wiadomo, rzut w ostatniej sekundzie, gdzieś tam wygranie meczu w taki sposób, to jest trochę szczęścia też po naszej stronie. No ale zawsze mogło być tak, żebyśmy na koniec przegrywały i ta trójka mogłaby nie starczyć, także cieszę się, że ten punkt w tabeli zostaje z nami.
Trener MUKS-u Krzysztof Dobrowolski, 78-75, natomiast o wszystkim decyduje rzut równą z końcową syreną Marty Dymały, ale tutaj trzeba było wcześniej naprawdę wojnę nerwów wygrać, bo ta końcówka, ta szala przechylała się raz jedną, raz w drugą stronę i mimo, że pańskie podopieczne pewnie nieco mniej doświadczone, jeżeli by tak zsumować średnią wieku, no to jednak potrafiły to wytrzymać.
No tak, no mecz bardzo nerwowy, trudny, bo trudny przeciwnik, mega doświadczony. U nas zabrakło konsekwencji w realizowaniu założeń. Pewne rzeczy były ustalone, kiedy trzymaliśmy się ich, wychodziliśmy, że tak powiem, z korzyścią, czyli broniliśmy piłki, wprowadzaliśmy kontry i to mega, mega nas budowało i dzięki temu budowaliśmy przewagę. Były momenty takie, że no, ta koncentracja uciekała, czyli założenia nie były realizowane, no i przeciw mi dochodził. Także tutaj no, przebieg meczu oddaje realizację założeń z naszej strony. Jeżeli chodzi o końcowy rzut, no to się bardzo cieszę, bo też bym przed meczem nie dał gwarancji, że wygramy w żaden sposób. Wygrana cieszy, także super.
Trzeba było wierzyć, kiedy na 3 minuty przed końcem było minus 6 z waszej perspektywy, patrząc na wynik.
Tak, tutaj no, na pewno pokazały charakter, że pierwsza rzecz w obronie, bo wybroniliśmy praktycznie 3 piłki z rzędu, z których padły punkty, dzięki którym mogliśmy dojść na remis. No i końcowa akcja, wiadomo, to jest szczęśliwa dla nas, również mogłaby nie wpaść, ale no, byłaby dogrywka, ale no, jak najbardziej się cieszę.
Panie trenerze, takie mecze jak chociażby z Panterami Łańcut w poprzednich latach by się nie zdarzały, bo one w innej grupie grały. Teraz to jest dla nich szansa, dla tych dziewczyn, żeby zagrać z inną trochę drużyną, poznać nowe rywalki pod kątem takiego rozwoju koszykarskiego, to chyba dobra sprawa.
Sam system, który został zmieniony, na pewno zwiększa możliwość rozgrania spotkań. Do tej pory w rundzie zasadniczej było około 14 spotkań, teraz w rundzie zasadniczej mamy 26 spotkań, także no, diametralnie to się zmieniło. No my, jak powiem, filozofia klubu polega na tym, żeby wprowadzać młode zawodniczki do gry, to robimy. Jeżeli chodzi o przeciwników, wiadomo, to jest Beniaminek, ale oparte o doświadczonych pierwszoligowych dziewczynach i ekstraklasowych, także tutaj no, cieszę się, że takie mecze są i, no, i też sam system, który został zmieniony, myślę, że jest korzyścią dla dyscypliny.
I wczoraj zwycięstwo MUKS-u Poznań z Panterami Łańcut 78-75, natomiast do Swarzędza na mecz z liderem zawitała Akademia Gortata Gdańsk. Na tym meczu był Wojciech Bernard.
Na parkiecie w Swarzędzu lider przegrywa z rywalkami z Gdańska 54-65. Najskuteczniejsza zawodniczka w ekipie gospodarza Agnieszka Bartczak. Do przerwy wyrównane spotkanie, remis po 29, ale ta druga połowa meczu już raczej pod dyktando do gości.
Grałyśmy z doświadczonymi zawodniczkami, było ciężko, no, jesteśmy też zmęczone, mamy pełno kontuzji w drużynie, dlatego nie mamy tej zmiany takiej. No i ciężko się gra. Walka była do końca, całe serducho próbowałyśmy oddać na boisku, ale się nie udało.
Serducha nie brakowało, natomiast brakowało trochę punktów. 54 oczka to jest, delikatnie mówiąc, no nie najlepszy wynik chyba. Czy to taka dobra defensywa rywalek, czy u was kłopoty ze skutecznością?
Defensywa na pewno była dobra, ale też brakuje nam trochę tej skuteczności na boisku. No tablica nie przyjmuje. Na pewno walczymy i atmosfera w drużynie jest lepsza niż była. Będziemy walczyć do końca na pewno. Nie poddamy się.
W ekipie z Gdańska doświadczona Martyna Koc. Do przerwy równane spotkanie po 29, ale druga połowa spotkania należała już zdecydowanie do was.
Troszkę nas zblokowały faule. Miałyśmy po 2-3 faule i nie mogłyśmy mocniej, agresywniej kryć. To nas troszeczkę zblokowało. No i też nie miałyśmy tej skuteczności z łuku. Po przerwie, jak wróciłyśmy, troszeczkę zmieniłyśmy naszą obronę. Więcej determinacji, trochę mniej strachu, że złapiemy te kolejne faule. Ta gra stała się bardziej kontaktowa, a przede wszystkim miałyśmy większą skuteczność tych rzutów z zewnątrz, no co dawało nam tą przewagę. Z reguły nie mamy dobrego startu w mecz. Z każdą kwartą, z każdą minutą, im głębiej w mecz wchodziłyśmy, tym większą świadomość miałyśmy tak naprawdę tego, co robimy. Zaczęłyśmy spełniać założenia, które miałyśmy przed meczem i troszeczkę nauczyłyśmy się tego ich ataku. Plus ta skuteczność, dlatego myślę, że skończyło się tak, jak się skończyło.
Trener zespołu ze Swarzędza Tomasz Heichert.
Myślę, że zdecydowanie największą naszą bolączką, mankamentem naszym jest strefa psychiczna. Mamy problem mentalny straszny tutaj. To się też przekłada potem na grę w ataku. Mamy problem ze zdobywaniem punktów, dziewczynom brakuje odwagi, boją się popełniać kolejne błędy i tak to zapętla się cały czas i walczymy z tym, próbujemy po dobroci i po złości i na razie żadnych efektów nie mamy. No nic, będziemy pracować. Sezon jest jeszcze długi, dużo meczów zostało do rozegrania. Zdecydowanie musimy poprawić naszą grę w ataku, bo za mało punktów zdobywamy. To nie wystarcza nam po prostu na wygrywanie meczu na tym poziomie. Ciężki sezon, bo zaczęliśmy ten sezon od dwóch takich bolesnych kontuzji podstawowych zawodniczych z pierwszej piątki, które są wykluczone z gry na cały sezon. W związku z czym szansa dla pozostałych, żeby teraz pokazać się. Na razie mamy problem, żeby to dźwignąć, ale tak jak powiedziałem, długi sezon, będziemy pracować. Przed nami bardzo trudne spotkanie z Tęczą Leszno, które będzie decydowało o tym ustawieniu w tej dolnej części tabeli, bo na razie tam musimy patrzeć, w tej części tabeli jesteśmy. W związku z czym po czterech porażkach będziemy przystępować do takiego arcytrudnego spotkania derby wielkopolski. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w ciągu tygodnia pozbierać zespół, trochę pozytywnej energii dołożyć. Troszkę też nam by się przydało to szczęścia. To nie ukrywam, że tak. To się przełoży na zwycięstwo wyjazdowe tym razem, ale w Lesznie.
Na wczoraj w Swarzędzu lider przegrał z Akademią Górnika Gdańsk 54-65, natomiast Lutęcza Leszno wyjazdowe spotkanie z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego przegrała 71-76. W pozostałych meczach AZS Uniwersytetu Gdańskiego przegrał z Koroną Kraków 66-72, ŁKS Łódź wygrał z RMKS-em Rybnik 73-60, Widzew Łódź pokonał Spartę Ziębice 60-54, a MKS Pruszków w czwartej kwarcie prowadzi z SMS-em Łomian 67-45.
Teraz o męskiej koszykówce. Na początek Ekstraklasa. Dziewiąta kolejka spotkań i bardzo cenna wygrana na własnym parkiecie. Już w czwartek Tacomik Rosiek Stalostru Wielkopolski pokonała miasto Szkła Krosno 92-89. W innych zakończonych meczach Twarde Pierniki i Toruń wygrały z Zastalem Zielona Góra 95-81. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Górnikiem Wałbrzych 79-96. Anwil Włocławek pokonał na Czarnych Słupskie 91-80, GTK Gliwice uległa Arce Gdynia 66-89, Legia Warszawa przegrała z Dzikami Warszawa 78-84, a w innym dzisiejszym zakończonym meczu Start Lublin uległ Śląskowi Wrocław 91-98.
W pierwszej lidze koszykarzy wyjazdowe porażki wielkopolskich drużyn. Na Basket Poznań już w piątek wieczorem przegrał w Opolu z tamtejszą Polechniką 81-94. A o wyniku przesądziła fatalna trzecia kwarta w wykonaniu poznańskiej drużyny. Natomiast Polonia Leszno wczoraj przegrała wyjazdowe spotkanie z Notecią Inowrocław 91-101. Ponadto WKK Wrocław przegrał z Sokołem Łańcut 97-101. DK Pelplin wygrała z Polonią Warszawa 79-57. Astoria Bydgoszcz wygrała z Żubrami Białystok 99-65. Kotwica Kołobrzeg przegrała z ekipą Miners Katowice 81-93.
Teraz już o rozgrywkach drugiej ligi męskiej koszykówki w grupie A. Dobre występy, bardzo dobre wielkopolskich drużyn. Sklepy Polskie MKK Gniezno rozgromił TKM Włocławek 139-51. Wygrana Manalejka Sokoła Marbo Międzykut z SMS-em Władysławowo 97-93. A dzisiaj w Tarnowie Podgórnym Mixol Tarnowia zwyciężyła Akademię Gortata z Gdańska 97-90. W innych spotkaniach tej grupy A Basketball Elbląg pokonał BNG Kutno 92-69, a GAK Gdynia wygrał ze Spójnią drugą Stargard 93-76.
Zaglądamy do grupy D drugiej ligi koszykarzy. Popatrzmy, jak wiodło się wielkopolskim drużynom. Kosz kompaktowy Pleszew przegrał wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław 84-97. Pyra AZS Szkoła Gortata przegrała wyjazdowe spotkanie z Pogonią Prudnik 77-95. Także na wyjeździe grał drugi zespół Enea Basketu Poznań, który przegrał w Gorzowie z Basketem po walce 89-91. We własnej hali gra Wiara Lecha od godziny 18 w hali Bena Chwiałce. Lechici podejmują twierdzę Kłodzko i pod koniec drugiej kwarty prowadzą 44-38. W innych meczach rezerwy Zastalu Zielona Góra przegrały z Sudetami Jelenia Góra 62-68. Maksymus Kąty Wrocławskie przegrał z KKO Leśnica 87-96, a Turów Zgorzelec wygrał z rezerwami WKK Wrocław 115-78.
Na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie i ciąg dalszy przeglądu ligowego, choć tym razem zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
Ósma kolejka pierwszej ligi żeńskiej siatkówki. Dzisiejsze efektowne zwycięstwo 3-1 drużyny kapitalnie spisującej się w tym sezonie, czyli Netland MKS-u Kalisz. Kaliszonki pokonały dzisiaj w arenie Kalisz właśnie KS Base Kombinat Budowlany Białystok 3-1. Filanki, bardzo cenne zwycięstwo KS-u Piła w wyjazdowym meczu z Komunalnikiem w Nysie 3-0. Podopieczne Damiana Zemło wygrały w setach do 18, do 23 i do 15. My posłuchajmy siatkarki pilskiej drużyny Oliwii Urban.
Od samego początku już w szatni było mało gadania, mało śmiania, dużo skupienia, bo tak, godziło się bardzo wygranej, żeby w końcu jakieś 3 punkty zgarnąć i opłaciło się to skupienie i udało się wygrać. Myślę, ten tydzień, gdzie nie miałyśmy meczu, był na pewno cięższy, mocno cięższy, a tak to no, cały czas nasza gra. Poprawianie techniki, żeby nie robienie aż tak dużo błędów i no, dużo takie skupienie na tym, co będzie się działo i na tym, co tu i teraz. Tak, no, wiedziałyśmy się, czego spodziewać, ale to tak w sumie nigdy nie wiadomo, jak zaczynamy mecz, bo pierwszy raz grałeś z tą drużyną. Więc od początku takie skupienie mocno na taktyce, na tym, co mamy robić, nie na przeciwniku, tylko na naszej grze i tak, taki mocny fokus po prostu na każdej następnej piłce.
Bardzo ważna wygrana pilskiej ekipy na wyjeździe w Nysie z Komunalnikiem 3-0. Przypomnę, MKS Kalisz dzisiaj wygrał z Basem Białystok 3-1. W innych meczach pierwszej ligi kobiecej siatkówki Kopko i Mielin uległo KSG Warszawa 0-3. SMC PZPS Szczyrk przegrał z Solną Wieliczka 1-3. Płomień Sosnowiec pokonał Karpaty Krosno 3-2. Nike Węgrów przegrało z Legionowią 1-3.
W drugiej lidze siatkarek w grupie pierwszej Enea Energetyk Poznań pokonał na wyjeździe Gdańską Politechnikę Gdanie 3-2. Szamot Ulanin wygrał u siebie z SMS-em Police 3-0, natomiast UKSZ SMS Poznań przegrał z Powiatem Kołobrzewskim 1-3. Ponadto AZS Uniwersytetu Gdańskiego wygrał z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 3-1, a TSS Gdańsk przegrał ze Skarpą Toruń 0-3. W grupie drugiej drużyna Baryczy Janków Przygocki przegrała u siebie z Krótką Mysiadło 0-3. Ponadto TPS Bielsk Podlaski wygrał z ekipą Wolej Kobyłka 3-2. Warszawia pokonała Libero Aleksandrów Łódzki 3-1, a SMS Łask przegrał z AZS-em Mosem Wola 0-3.
To jeszcze szybciutko o drugiej lidze męskiej koszykówki. 9. kolejka meczów Chris Home września pokonał w Derbach Tarnowie Volleyball Tarnowo Podgórne po tiebreaku 3-2. W tym tiebreaku wrześnianie wygrali 15-13. Kargil Słupca wygrał na wyjeździe w Gdańsku z tamtejszą Politechniką 3-1. Drużyna Wilków Wilczyn gładko na wyjeździe pokonała rezerwy Trefla Gdańskie 3-0. Enea Energetykę Poznań namęczył się nieco bardziej, ale pokonał rezerwy Kuprum Stilonu Gorzów także po tiebreaku 3-2, w tiebreaku 15-9. A w innym spotkaniu Volley Team Rzychlin pokonał Jokera Piła 3-1 i wreszcie Elefant Trzebiatów przegrał z Olimpią Sulęcin 0-3.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
W Superlidze piłkarzy ręcznych oba wielkopolskie zespoły rzuciły wczoraj po 28 bramek, ale jakżeż to były odmienne spotkania. Rebut KPR Ostrowia pokonała na wyjeździe Stal Mielec 28-21. Do przerwy Stal prowadziła 13-12. Natomiast Netland MKS Kalisz przegrał u siebie z mistrzem Polski Wisłą Płock 28-41. Do przerwy Wisła prowadziła 23-12. Ponadto Chrobry Głogów wygrał z Azotami Puławy 39-28. KPR Legionowo przegrał z Industrią Kielce 21-34, a Gdańskie Wybrzeże wygrało z Zagłębiem Lubin 35-30. Jutro mecz Gwardii Opole z MMTS-em Kwidzyn.
Brawa dla zespołów z Wielkopolski występujących w lidze centralnej. Piłkarzy ręcznych Nielba Wągrowiec na własnym parkiecie w hali przy Kościuszki pokonała Juranda Ciechanów 38-33, prowadząc do przerwy 18-17. Także wygrana wyjazdowa w Białej Podlaskiej z tamtejszym AWF-em Enei WKS-u Grunwaldu Poznań 28-25. Wojskowi prowadzili też po pierwszych 30 minutach 13-12. W innych spotkaniach Ligi Centralnej Szczypiornistów AZS UW Warszawa przegrał z Gwardią Koszalin 24-32. SMS ZPRP Pierwszy Kielce pokonał Miedź Legnica 32-31, a Pogoń Szczecin wygrała z Anilaną Łódź 38-23 i dzisiaj Śląsk Wrocław przegrał z Padłą Zamość 24-25.
W pierwszej lidze piłkarzy ręcznych w grupie grupie pierwszej zacięte spotkanie w Obornikach, gdzie Sparta wygrała z MKS-em Esperem Handball Czersk 36-35, prowadząc do przerwy 18-16. Ponadto Jedynka Morąg przegrała z Jeziorakiem Miława 29-36. MKS Grudziądz wygrał z Samborem Tczew 37-23. KPR Żukowo pokonał SMS Kwidzyn 36-27, a gdańskie Wybrzeże rezerwy tego klubu przegrały z AZS-em Uniwersytetu Bydgoskiego 33-36.
Grupa B pierwszej ligi męskiej piłki ręcznej. Brawa dla Realu Astrymalu Leszno, które wygra wyjazdowe spotkanie derbowe w Kościanie z Tęczą Folplast 33-32. Choć uwaga, do przerwy to kościaniacy prowadzili 19-14, ale znakomita druga połowa w wykonaniu piłkarzy ręcznych z Leszna. Wolsztyniak wygrał na wyjeździe w Gryfinie z tamtejszym KPR-em 26-23. Niestety Spartakus Buk przegrał w Zielonej Górze z tamtejszymi akademikami 22-25. W innych meczach Olimp Grodków przegrał z Borem Oborniki Śląskie 28-29. Zew Świebocin pokonał Orlika Brzeg 39-25. A Trójka Nowa Sól przegrała z Puriną Kąty Wrocławskie 24-29.
Wreszcie grupa C pierwszej ligi szczypiornistów, gdzie występuje Start Konin, który przegrał z AZS-em AWF-em Warszawa 23-28, przegrywając do przerwy 12-16. Ponadto lider Radom wygrał z Orlętami z Woleń 25-23. KSPR Końskie pokonał Podlasie Nowe Piekuty 29-17. Warszawianka wygrała z AZS-em UMCS-em Lublin 31-24. MKS Wieluń przegrał z Mazurem Sierpce 26-33, a Trójka Ostrołęka zremisowała z Esperem Pabianice 28-28, ale wygrała rzuty karne 4-2.
Pozostajemy przy piłce ręcznej, ale w wydaniu młodzieżowym złożyliśmy wizytę w szkole numer 1 w Plawiskach, gdzie właśnie w tym tygodniu grano w handball.
Sportową, mikołajkową wizytę w powiecie poznańskim składamy w szkole podstawowej numer 1 w Plewiskach. Pan dyrektor Robert Witkowski. Warto przyjrzeć się waszym sportowym zmaganiom, bo odnoszę wrażenie, że wachlarz dyscyplin, które uprawiają wasi uczniowie, jest całkiem spory.
Jak najbardziej. Cieszymy się, że przede wszystkim chcą, a stworzenie im warunków do uprawiania sportu jest rewelacyjne. Piłka ręczna, zapasy, to są nasze takie wiodące dyscypliny, ale w każdej innej też jest ekstra.
Pewnie jak każdy dyrektor marzyłby pan o trochę lepszej bazie sportowej.
Pewnie, że tak, że marzyłaby nam się wielka sala, ale proszę zobaczyć, że mając to, co mamy, jednak można ten sukces też uzyskać. Jest boisko, jest bieżnia, jest małpi gaj, także to wszystko po to, żeby dzieciaki mogły ćwiczyć.
No jeżeli mówimy o sporcie, no to musi być kadra nauczycielska. Ważne, że to są i nauczyciele wychowania fizycznego, i trenerzy w poszczególnych dyscyplinach.
Grupa trenerów piłki ręcznej nam się zwiększyła. Dwie moje koleżanki w tym roku zrobiły uprawnienia, więc jest tych trenerów piłki ręcznej znacznie więcej.
No a Roman Króliński to przecież znany trener zapasów.
Oczywiście, no prezes klubu, gdzie teraz ostatnio też złote medale i dobre wyniki przywieźli z zawodów ogólnopolskich, także jest się z czego cieszyć.
Ale gry zespołowe nie są obce, także piłka ręczna.
No nie obce, ćwiczymy to, bo przecież mamy to w podstawie programowej, ale też piłka ręczna bardzo nas interesuje, jest to sport, jak to mówią, gladiatorów, tak? I zapasy też się w tym bardzo przydają.
Oglądamy turniej wewnętrzny, szkolny, tu grają akurat trochę młodsze dzieciaki, ale ci najstarsi, ósmoklasiści, to już wyjeżdżają na turnieje międzyszkolne.
No też klasy 4-6. Mamy bardzo utalentowanych zawodników w piłce ręcznej i będziemy ich też wysyłać najpierw na mistrzostwa gminy Komorniki, a później mam nadzieję, że i dalej. Mamy taką ofertę w naszej szkole, że mamy dużo dzieci w sporcie. I w zapasach, i w piłce ręcznej.
Bramkarz Grunwaldu, drużyny z Ligi Centralnej, Filip Tarko w roli sędziego, ale też trochę pewnie obserwatora, jak te młode dzieciaki sobie radzą. No od czegoś trzeba zacząć piłkę ręczną.
No na pewno od takich turniejów się zaczyna swoją przygodę ogólnie w sporcie, bym powiedział, ale w piłce ręcznej. Fajnie, że takie turnieje się odbywają. Można naprawdę poobserwować tych młodych zawodników, którzy wchodzą na swoją ścieżkę. Widać tu bardzo fajną pracę z młodzieżą. Już któryś raz jesteśmy tu na hali w Plewiskach, więc naprawdę super i oby jak najwięcej takich turniejów.
Tego chaosu tyle nie ma na wojsku. Już widać, że wiedzą, jak się ustawić, jak podać, jak rzucić.
Zgadza się. Ta wiedza jest coraz większa. To poruszanie się po boisku. Nie ma jakiejś tam partyzantki, że tak powiem, ale jest naprawdę fajny handball w wykonaniu najmłodszych.
A jak się sędziuje?
No jest to ciężki kawałek chleba, nie powiem. Dzieciaki są wyrozumiałe, więc nie krzyczą na mnie.
pod auspicjami powiatu. To jest kolejny turniej mikołajkowy w powiecie poznańskim, sportowy powiat poznański. Kolebką jest tutaj szkoła, tutaj w Plewiskach. Uczestniczą młodzież z powiatu poznańskiego, a gdyby patronatem nad tym wszystkim czuwa WKS Grunwald. Zawodnicy sędziują te spotkania, no i tu musimy się jak gdyby pochwalić, znaczy pochwalić szkołę, że absolwenci tu ze szkoły, no już grają w pierwszym zespole Grunwaldu.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Jesteśmy na stadionie goleńcińskim, no i można tutaj spotkać prezesa ekipy PSŻ Poznań, pana Jakuba Kozaczyka. Panie prezesie, taki iście księżycowy krajobraz, rozpoczęła się przebudowa, ale to jest powód do dumy, że akurat także za waszą sprawą, za sprawą tej ekipy żużlowej, tutaj dzieje się sporo pozytywnego.
Na stadionie goleńcim powstanie oświetlenie, które oświetli nam ten obiekt zgodnie z wymogami PGA Ekstraligi. Powstaje też nowa murawa sztuczna, powstaje odwodnienie liniowe. Zostanie przeprowadzona korekta łuków toru żużlowego oraz podniesienie band oraz zostanie wykonane ogrodzenie terenu.
Czyli to wszystko wypięknieje zdecydowanie. Kibice będą mieli też bardziej komfortowe warunki do oglądania ligowych spotkań. Całkiem niedawno odbyła się gala sportu żużlowego, gala Hunters PSŻ Poznań, czyli podsumowanie sezonu 2025, ale my patrzymy oczywiście, bo pan lubi to, patrzymy w przyszłość 2026 i tutaj właściwie to montowanie składu też się już rozpoczęło.
Tak, rozpoczęło się, nawet zakończyło. Także skład został wzmocniony, najsłabsze, że tak powiem, ogniwa zostały wymienione na dużo lepszych żużlowców, oczywiście moim zdaniem, bo to jest tylko sport i tutaj już trzeba myśleć o tym, że my nie możemy być w play-offie, tylko my musimy być w fazie play-off.
Panie prezesie, powiedzmy o tych kilku nazwiskach, które wzmocnią Skorpionów.
A więc zespół wzmacnia Dimitri Berger, Nils Christian Iversen oraz Kacper Pludra. Dimitri, wyjątkowo dobry zawodnik, tutaj na tych długich torach powinien przekroczyć średnią 2-0. Nils Christian Iversen, multimedalista przecież sportu żużlowego, wielokrotny uczestnik Grand Prix, doświadczony zawodnik. I tutaj myślę, że da nam spokój i pewne punkty. Zresztą tu na Golęcinie nigdy nie schodził poniżej średniej 2-0. No i Kacper Pludra, jeszcze w zeszłym roku zawodnik PGA Ekstraligi, potrafi jechać, bo nikt nie pokonuje jak Andersa Thomsena czy Martina Waculika, który nie ma umiejętności.
Pan się nie boi odważnych deklaracji. Zaufał pan temu samemu sztabowi szkoleniowemu na sezon 2026?
Tak, sztab zostaje bez zmian. Jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek no, miejmy nadzieję, że ten awans do play-off zostanie wywalczony i tutaj sztab też takie zadanie ma postawione.
Bardzo miła była ta atmosfera podczas gali PSŻ-u. To oznacza, że jeżeli chodzi o to grono sponsorskie wokół siebie, potrafi pan powiększać sezonu na sezon?
Tak, cały czas ci partnerzy, że tak powiem, grono się powiększa, cały czas budżet klubu rośnie. No w tym sezonie klub już będzie miał rekordowy budżet, bo to jest kwota 9 milionów złotych.
Tak, wracając jeszcze do naszej tutaj wizyty wspólnej na stadionie goleńcińskim, to też chyba efekt fajnej współpracy z miastem Poznań, prawda? Bo wiadomo, że obiekt zarządzany jest przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Tak, jest super współpraca z miastem. Serdecznie dziękujemy panu prezydentowi oraz radnym. Została przeznaczona spora kwota na modernizację tego obiektu. Też dotacja jest, że tak powiem, w toku, także jesteśmy dobrej myśli i działamy dalej, żeby ten poznański żużel kiedyś wjechał tam, gdzie powinien wjechać. Czyli do Ekstraligi, bo jest miasto wielkie i tutaj naprawdę są możliwości.
Ja zawsze mam ochotę na koniec takiej rozmowy zapytać, skąd cały czas tyle optymizmu, mimo różnych zawirowań, jak to w sporcie bywa u prezesa Jakuba Kozaczyka.
Zawsze trzeba być optymistą, bo jak ktoś będzie patrzył negatywnie, to nigdy nic nie osiągnie. Dlatego patrzymy w przyszłość optymistycznie.
W sportowym rytmie.
Staramy się w audycjach sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań od czasu do czasu zajmować się rugby. Jajowata piłka, nasz region, ale nie tylko. Zacznijmy tym razem od panów, no bo nie mamy przedstawiciela w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, za to mamy w pierwszej lidze. Jak obecnie ta jesień w wykonaniu rugbystów z Jarocina i z Poznania wygląda? Rafał Wandzioch, komentator rugby w stacjach telewizyjnych.
Zdecydowanie lepiej niż w poprzednim sezonie. Wtedy Poznania miała
spore problemy z punktowaniem. Sparta gdzieś w okolicach podium, ale tych niższych lokat podium się znajdowała. Natomiast po rundzie jesiennej sezon 25-26 Sparta przewodzi tabeli pierwszej ligi rugby. Poznania znajduje się na miejscu trzecim. No i te różnice punktowe, te straty do zespołów uplasowanych na miejscu drugim, pierwszym nie są duże, bo to zaledwie 3 oczka do hegemona Mysłowice i 5 do Sparty Jarocin, a przypomnijmy, w rugby można za jeden mecz zarobić 5 punktów, więc teoretycznie jedno zwycięstwo Poznań, jedna porażka Sparty może spowodować, że zamienią się one lokatami w ligowej tabeli. Zdecydowanie bardziej na korzyść Sparty przemawia spotkanie derbowe, które no nie zakończyło się po myśli gospodarzy tamtego meczu, czyli właśnie Poznani, bo 11 października Sparta no zdecydowanie pokonała Poznanie 48-14, no i wydaje się, że pokazała, kto ten prymat w Wielkopolsce będzie mieć, no ale oczywiście co wydarzy się na wiosnę, to jest jeden wielki znak zapytania, bo oczywistym jest, że w polskim rugby ta zimowa przerwa zawsze robi największe spustoszenie w drużynach albo pozwala na największe poprawy. No, kilka miesięcy bez grania sprawia, że często te bieguny, jeżeli chodzi o te siły, potrafią się przesunąć. I tak jak widzieliśmy w zeszłym sezonie Poznania, która jesienią grała bardzo przeciętnie, na wiosnę była w stanie już stawiać się tym drużynom z górnej połowy tabeli. Więc zobaczymy, jak w tym roku podopieczni Dominika Machlika przepracują ten okres zimowy.
To przeskoczmy na chwilę, pozostające przy rugbystach, do rugby siedmioosobowego. W jakim systemie tam rozgrywana jest walka Mistrzostwa Polski? Bo tam też zawsze wiązaliśmy medalowe nadzieje, nie ma co ukrywać.
I myślę, że te nadzieje cały czas możemy wiązać się z naszymi siódemkowymi reprezentantami. Jeżeli chodzi o system, no to jak co roku został zmieniony, bo Polski Związek Rugby sprawia, żeby pilnuje, żeby nie było nudno, jeżeli chodzi o rywalizację olimpijską, przynajmniej jeżeli chodzi o regulaminy. W przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, w tym roku mamy aż 8 turniejów, które będą decydowały o tym, kto zostanie mistrzem Polski. Nie ma eliminacji, każdy turniej liczy się do tabeli końcowej. 3 zostały rozegrane jesienią. Trudno powiedzieć, czy runda została zakończona, bo jeden czeka na nas zimą, 24 stycznia. Z tego, co udało mi się ustalić, w Warszawie ten turniej zostanie rozegrany. Co ciekawie, w nieco innej formule, bo bez podwyższeń. Będą grać po prostu na przyłożenia drużyny siódemkowe. Jeżeli chodzi o tabelę, no to cały czas najmocniejszą ekipą są aktualni mistrzowie Polski, czyli Poznania, która przewodzi ligowej stawce, mając jednak tylko 2 oczka przewagi nad drużyną z Koszalina, która też wzmacniana zawodnikami Sparty Jarocin, bo ta współpraca między Rugby Klub Koszalin a Spartą Jarocin coraz mocniejsza. Na trzecim miejscu cały czas Tytan Gniezno, więc w tych okolicach podium gnieźnieńscy Tytani się znajdują, także no możemy liczyć, że 2 medale do Wielkopolski na koniec sezonu pojadą, ale to podobnie jak w piętnastkach, dużo zależy od tego, jak dana drużyna przepracuje zimę.
To teraz puentujemy jesień w wykonaniu wielkopolskich rugbystek.
Jeżeli chodzi o kobiece rozgrywki, no to mamy jednego reprezentanta w postaci drużyny Black Roses, drużyny, która przez lata była w stanie walczyć o medale Mistrzostw Polski. Od kilku sezonów sporo problemów w tej drużynie, braki kadrowe, które no wiadomo, że w rugby jest bardzo ciężko uzupełniać, ale też trzeba przyznać, że powoli po tym nagłym spadku poziomu całej drużyny, trzeba przyznać, że ekipa Black Roses wyrównała poziom, trzyma się między Ekstraligą a pierwszą ligą, gdzieś w środku stawki. Tam również format jest inny, jeżeli chodzi o rywalizację pań, ponieważ na każdym turnieju mamy 8 drużyn walczących w Ekstralidze, 8 w pierwszej lidze. No i jak łatwo się domyślić, najlepsza drużyna z pierwszej ligi awansuje na kolejny turniej do Ekstraligi, najsłabsza spada, więc gdzieś właśnie w tych okolicach Black Roses się kręcą. No oczywiście to dalej nie jest nawiązywanie do tych złotych lat poznańskiego rugby, jeżeli chodzi o panie. Niemniej na pewno cieszy to, że drużyna była w stanie ustabilizować poziom i że jest tam ten napływ w tej świeżej krwi, która no, być może w kolejnych latach będzie w stanie się przełożyć na też poprawę tej pozycji Poznania na mapie kobiecego rugby.